Najpierw się zaczęło za rzeką. Tam. Godzina 11 rano. Spaliło się 20 parę zabudowań. To wszystko odjechało, pojechali do Puław i dopiero się zaczęło piekło od godziny 15.
Grzegorz Filipek.
Odpowiadam za inscenizację historyczną. Wąwolnica w zasadzie jest takim symbolem, jeżeli chodzi o akcje pacyfikacyjne na terenie Polski, urzędów bezpieczeństwa. Zdarzałoby się sytuacje, że płonęłyby wsie, na przykład na Podlasiu za pomoc, na przykład 6 Brygadzie Wileńskiej, Młota Łukasiuka też płonęły wsie, ale to na taką skalę bezpieka tego nie przeprowadziła jak właśnie Wąwolnicy.
Tu się zaczęło palić dopiero. Dwa razy, bo to nie od razu się paliło. Tam się zapaliło. Sporadyczny wypadek był. Ludzie uciekali, UB goniło i później wpadł do stodoły, rzucił granatę i to się zapaliło. Nie z nakazu. A tu było z nakazu, bo tu już kazał spalić starosta Lewtak i minister spraw wewnętrznych generał Radkiewicz. Mam 86 lat, ja się już teraz niczego nie boję. Czego się mam bać? Jeden z partyzantów skoczył do stodowy, a ten za nim rzucił granatę. Tylko, że przyjechało 13 sekcji straży i nie wolno było nawet kropli wody wypuścić. To samo się działo tu, resztą Wąwolnicy. Tu stanęli wozem najpierw, UB przyjechało i wyskoczyli z tego, bo w tym domu była restauracja, o tu. Tylko był dom drewniany.
Przy samym rynku, w tej chwili jak się jedzie od Lublina do Kazimierza, po prawej stronie...
Jedzie te dwa słupy, tu
gdzie jest biblioteka teraz, tak? Ten dom.
I
ten...
To była restauracja. 4 ludzi było partyzantów restauracji. Wyskoczyli z tyłu tam i uciekali szosą, a ich zobaczyli dopiero aż na moście. I zaczęli za nimi gonić i strzelać. I z daleka widzieli, że wpadł. I on myślał, on nie wpadł do stodoły. Poleciał bokiem stodoły i dlatego ocalał tych z partyzantów.
A kto to był, wie pan? Zna pan?
Znałem i tylko zapomniałem nazwiska, ale jaki traf. Wyniósł pościel z tego, co się zapaliło domu, przez łąkę, przez rzekę, przez mój podwórz, koło mnie przelatywał o tu w pola. Tutaj to było strzelane z zapalających kul i lane specjalnymi takimi płynem, żeby się to paliło. No i każdy ratował, co miał. Gdzie była strzecha, to wszystko się zhajcowało. Jestem na podwórzu, na razie chałupę, ja patrzę się koło komina, jak o takie kółko ogień. Bo strzelił, ja się wykręcam, już cały dach się pali. Bo to maj, to była piękna pogoda. Jeszcze 100 razy cieplej jak teraz.
O, to żeby mówić. Teraz już tak nie opracuję się pytałem. W związku z tym, że...
Antoni Matuszewski Franciszek, urodzony 24 maja 1930 roku. Jak się spaliło 2 maja, dopierośmy chleb jedli w październiku. Jak się zebrało z pola, omuciło, zmyło, dopiero się jadło chleb. No takie było w każdym domu.
Wiesława Dybała, Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy. Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy zbierało relacje dotyczące właśnie tego wydarzenia z 2 maja 1946 roku. Jedna z relacji pochodzi od pana Macieja Kosowskiego, syna rotmistrza Mikołaja Kosowskiego, który zginął w Katyniu. On stwierdził, że 1 maja był nieudany wiec. Ludzie z Wąwolnicy twierdzili, że my święto obchodzimy 3 maja. I 2 maja czuło się od samego rana jak gdyby taki niepokój. No i potem była palona Wąwolnica.
Anna Pardyka. Mówimy o wielkiej tragedii, która spotkała Wąwolnicę. Tragedię zakwalifikowaną przez IPN jako zbrodnię komunistyczną, o czym czytamy w odpisie postanowienia o umorzeniu śledztwa w tej sprawie z 2009 roku. W tym dokumencie czytamy, że czyn ten stanowił represję z powodów politycznych. Wąwolnicy oparcie miały oddziały przede wszystkim Mariana Bernaciaka Orlika. Jest też uznawana jako no, takie miejsce właśnie szczególnie wrogie władzy komunistycznej. Ginęli ludzie, ginęli zarówno funkcjonariusze MO, co najmniej kilka takich przypadków jest odnotowanych, ale ginęli również cywile. Oczywiście no, nie wszyscy też wąwolniczanie mieli te same negatywne wobec nowej władzy poglądy, jak wszędzie zdarzały się wyjątki. Tutaj też była taka rodzina, rodzeństwo. Jeden z braci był też funkcjonariuszem UB w Puławach. Jego rodzeństwo zostało zabite, zlikwidowane. Tenże człowiek był jedną z osób bezpośrednio zaangażowanych w palenie Wąwolnicy.
Wargocki Edward, 10 lat tylko starszy ode mnie, 20 rocznik, a ja 30. I swoje, najpierw swoje gniazdo, gdzie się urodził, wychował i tego spalił on.
Ale też ofiary śmiertelne i tragiczne były po tej drugiej, cywilnej stronie. Na przykład wydarzenie z 28 lipca 1945 roku, kiedy w jednym dniu zginęło 3 młodych mężczyzn. Kiedy rozmawiałam z siostrą jednego z zabitych, to no, mi samej trudno było uwierzyć, że ich śmierć była no, taka bezsensowna, przypadkowa i bardzo okrutna. Jak relacjonuje siostra drugiej ofiary, Tomasza Maruszaka z Drzewiec, zwyczajnie przyszedł tu do Wąwolnicy na piechotę po dowód osobisty do urzędu gminy. Przejeżdżający furmanką, pijani ubecy, śpiewając, strzelali między innymi do niego. Zginął na miejscu. W czasie strzelaniny wyszedł woźny urzędu gminy, Tadeusz Morawski, który też otrzymał serię, został ranny w brzuch, jeszcze próbował uciekać. Został dobity w ogródku. Ale myślę, jeszcze bardziej tragiczne jest zdarzenie miesiąc w zasadzie przed paleniem Wąwolnicy z 1 kwietnia 1946 roku. Ofiarą było dziecko, 11-letni Jurek Bukowski, którego tutaj gościmy też kuzyna. To może właśnie pan Lipczyński by opowiedział też o tej sytuacji.
Nazywam się Lipczyński Grzegorz. Ten zabity to mojej mamy brat, 11-letni Jurek Bukowski. Grał w piłkę z kolegami, no i zaczęli strzelać. Moja babcia, a jego mama pobiegła po niego, żeby go chronić przed niebezpieczeństwem. Prowadziła go za rękę, będąc już około 40 metrów od domu. Dostał kulę w brzuch. Wtedy moja babcia, jego mama upadła i dziadek podleciał do tej mojej babci. Myślał, że to babcia dostała kulę. A to jednak ich syn. On jeszcze uciekł i schował się za ścianę, bo to było około Stasiaków obecnie mieszkających. No i odnalazł go ojciec, zaniósł go do domu, położył go na stół i zorganizowali transport do szpitala do Puław. I tam go zawieźli, otworzyli brzuch, ale tam była masakra. No i po kilku godzinach zmarł. Babcia moja strasznie rozpaczała, no i po niedługim czasie wylewu dostała. Niedowładł ręki i nogi.
Były to tragedie całych rodzin. Dowiedziałam się, że żona tego Tadeusza Morawskiego, woźnego, gminnego, po całej tej sytuacji postradała zmysły i już do końca życia musiała przebywać w zakładzie zamkniętym.
Ze wszystkimi miejscami sobie dawali rady, ale w Wąwolnicy się nie mogli rady dać. Urząd Bezpieczeństwa.
Wiesława dbała Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy. Myślę, że to pytanie, dlaczego Wąwolnica spłonęła, pozostaje nadal otwarte. Chciałabym po prostu posłużyć się takim właśnie tekstem, korespondencją Johna Vachon, amerykańskiego fotografa, który przypadkowo natknął się właśnie na ten pożar w Wąwolnicy. Jechał od strony Puław, to jest ulica, dzisiejsza ulica, ulica Dulempów.
Rafalski Paweł, nauczyciel w pierwszym LO w Puławach, mieszkaniec Wąwolnicy.
A
to jest z książki, czy ten list, gdzie był przedstawiony?
To jest publikacja napisana przez córkę Johna Vachon, Anne Vachon. Ukazała się bodajże w Stanach Zjednoczonych. Czy my mamy tutaj tytuł publikacji w tym miejscu?
Ale to jest prywatny list, tak?
Tak.
Opublikowany.
John Vachon przypadkowo natrafił na wydarzenia, które miały miejsce w Wąwolnicy. A więc w czwartek jeszcze zmierzamy w stronę Lublina. Przeprawiamy się przez rzekę. Około 4:30 widzimy przed sobą ogromny słup dymu. Kiedy tam docieramy, dostrzegamy płonącą wioskę. To były drewniane domki pokryte strzechą. Od prawej szalał ogień przenoszony na kolejne budynki wraz z podmuchem wiatru. Xy to ludzie, tutaj chodzi o ilustrację, którą pan załączył, którzy szaleńczo wyciągają na polu kolejne rzeczy. Ubrania, przyrządy domowe, świnie itd. Zanim ogień dosięgnie ich własność. Ci cholerni, biedni ludzie, którym udało się przetrwać wojnę, którzy mają domy i pola i ten maj. Ludzie wynosili kolejne rzeczy, nie płakali, nie rozsypywali się emocjonalnie, aż do momentu, w którym ogień dosięgnął ich domy, co było i tak nieuniknione. Dopiero wtedy, obserwując ogień, ogarniało ich załamanie i zachodzili szlochem. Następnego dnia wróciliśmy do spalonej miejscowości około 5:30. Spłonęło mniej niż mi się wydawało, 1/3 została nietknięta. Zatrzymaliśmy się na placu, a ludzie, którzy się wokół nas zebrali, opowiedzieli nam kilka historii. Porozmawialiśmy z żołnierzami i poznaliśmy kolejne, nie wiem. Poprzedniego dnia wydawało mi się, że to pożar, wypadek. Teraz wiem, że to nie był wypadek, lecz nadal nie znam jego przyczyny. Zrobili to bandyci, sekretna policja, żołnierze i tak dalej. Na pewno żołnierze walczyli z domniemanymi bandytami, którzy ukryli się w tej miejscowości.
Na tym właśnie zdjęciu jest również starsza kobieta, która została rozpoznana przez panią Justynę Stasiakową z domu Walencik. To teraz niedawno, w 2015 roku. Czyli to jest zdjęcie z Wąwolnicy tego dnia. Pan John Vachon przekazywał różnymi drogami te zdjęcia do Wąwolnicy. I to zdjęcie, to i to zdjęcie, to są zdjęcia, które Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy opublikowało pierwszy raz w 1992 roku w takiej publikacji Dzieje Wąwolnicy, bo one były po prostu przekazywane.
Jeszcze może opiszmy. Tutaj są ludzie, wóz ciągnięty przez mężczyznę, dwie kobiety biegną dalej, wóz z dobytkiem.
To jest właśnie tak, to jest to zdjęcie, które właśnie opisuje w liście do żony. Tą sytuację opisuje w liście do żony. Płonące zabudowania. No tutaj ludzie ratujący swój dobytek wynoszony na tą łąkę. No i tutaj też rozpacz dziewczynki, która siedzi przy dobytku, prawda? To zdjęcie było opublikowane właśnie w 1992 roku w Dziejach Wąwolnic.
Nie mógłbym podejść do każdej z osób i robić jej zdjęcia, ale zrobiłem jedno małej dziewczynki, której twarz pozostanie w mojej pamięci. Miała około 8 lat, siedziała na kilku poduszkach, płacząc i trzymając na udzie małe dziecko. Podszedłem do niej bardzo blisko i sfotografowałem jej twarz. Przestała płakać, powiedziała coś po polsku i obdarzyła mnie najwspanialszym uśmiechem.
Pani Wiesza, to jest przy ulicy Kębelskiej te budynki, tak? O te.
W stronę cmentarza na Wąwolnicy.
Cmentarza w tę stronę.
Ja poznałem właśnie obecny swój dom, jeszcze stoi, tylko że on był spalony, strop się spalił, bo był drewniany i dach. A tutaj właśnie, no okropnie, to właśnie budynki Obora i Stodoła płoną właśnie w tamtym kierunku, tak mi się wydaje, jak ten największy dym.
To pana jest dokładnie o ten tutaj?
O ten między, o ten...
Mieszka pan tam?
Mieszkałem, teraz już nie mieszkam.
Jeszcze może chciałbym jedną rzecz powiedzieć o tym zdjęciu, gdzie widać mężczyznę ciągnącego wóz. I to zdjęcie wielokrotnie było manipulowane. W jednej z publikacji było wykorzystane jako ilustracja do, nie wiem, pacyfikacji dokonanej przez Ludowe Wojsko Polskie na ukraińskiej wsi.
Może pani... To mamy, tak. To z archiwum w Lublinie. Tu mamy zestawienie, które Zarząd Gminy Wąwolnicy Powiatu Puławskiego przesyła. Ja może przeczytam w załączeniu. Przedkładam wykazy poniesionych strat podczas masowego pożaru w dniu 2 maja bieżącego roku w Wąwolnicy. Strata ogólna. Dwóch ludzi spalonych, dużo ciężkich i lżejszych obrażeń, z których kilku w stanie beznadziejnym odwieziono do szpitali. Jeden zmarł wskutek udaru sercowego. Jedno odesłano do szpitala dla umysłowo chorych. Pastwą płomieni padło. Domów 101, stodół 106, obór 121, chlewy i inne 120, krów 2. Świń 255, kóz 5, kur 145, królików 60, razem na ogólną sumę 70 milionów 364 800 zł.
Wąwolnica, 6 maja, 46 rok.
Tak, a tutaj jest dalej wykaz.
Zarząd gminy w Wąwolnicy, powiat puławski, wójt gminy. I on to przesłał do kogo? Do starosty.
I następnie to jest 20 kilka stron, wykaz strat poniesionych przez mieszkańców osady Wąwolnica. Kolejno wymienione osoby i straty i wartość.
Aby uzyskać jakieś odszkodowania, prawda? A niestety sprawa odszkodowań później była wykorzystywana politycznie przez władze, aby skłócić mieszkańców. Na przykład jednym osobom przyznawano jakieś odszkodowania, innym nie. I potem... ludzie byli ze sobą skłóceni, gdzie oczywiście ci, którzy dostali odszkodowania, gdzieś zaraz pojawiały się komentarze, że pewnie są bliżej władzy. Chciałem tutaj dodać też osobiście, mój dziadek Jan Popiołek był ówczesnym sekretarzem gminy i odmówił w starostwie powiatowym podpisania oświadczenia, w którym było stwierdzone, że Wąwolnicę spaliło podziemie reakcyjne. Odmówił, siedział w więzieniu, to były wiadomo jakie lata, że no mógł z tego więzienia nie wyjść, ale okazało się, że gdzieś z lat dziecinnych z tym starostą Leftakiem znali się, wychowywali się u jednego księdza i chyba ze względu na jakąś tam dawną znajomość po prostu odpuścił, po jakimś czasie został wypuszczony.
To odszkodowanie to były jakieś takie bardzo niewielkie sumy, także to nie można nawet nazwać odszkodowaniem.
Chyba były duże sumy. Ja uważam, że były duże sumy. Moja babcia opowiadała mi, że właśnie pan sekretarz gminy Stępkowski i jeszcze jedna osoba, ja już nie pamiętam która, chodzili po naszej ulicy i szacowali właśnie straty, a mojego dziadka i babci ominęli, dlatego że, bo to było bodajże w 1949 roku, powiedzieli, że to o, tutaj już jest odbudowane. Zobaczyli to?
Bo tutaj pani przeczytała dwa dni porobione, pierwsze szacunki. To kiedy odszkodowania były?
Później, to było...
Dużo później. Tak, 60 lata. W latach 60. jakieś właśnie takie nieduże jakieś odszkodowania.
Mój tatuś dostał w 1960 roku. Dlatego, że byliśmy ostatnim miejscowością na całej Polsce. Najgorzej traktowani. W całej Polsce tak nikt nie był traktowany jak Bombolnicy.
Jestem mieszkańcem Nałęczowa. Moje nazwisko Malicki Wiesław. Więc z chwilą włączenia alarmu Straży Pożarnej w Nałęczowie o częstej i zmiennej modulacji dawało do zrozumienia, że pożar jest bardzo blisko. Nie byłem w straży, tylko po prostu bardzo blisko straży mieszkałem. Wystarczyło tylko rozejrzeć się i zobaczyć od razu na zachodniej stronie Nałęczowa olbrzymie kłęby dymu. Więc ja szybko pobiegłem, bo miałem bardzo blisko do straży. Mieszkaliśmy 600-700 metrów w linii prostej. To już była wysunięta taka duża pompa ręczna i to siłą mięśni było poruszane.
I był jeszcze zaprzęg konny, tak?
Proszę?
Konny zaprzęg jeszcze. Tak. I konno tutaj tę pompę do Wąwolnicy. Pan tak, też jechał
tak, z strażą. Ja byłem, właśnie dosiadłem się do... Nie dosiadłem się do stojąco, bo to były te podesty z jednej z drugiej. Jednocześnie się pompowało się stojąc i dojeżdżając do danego pożaru. Początkowo myśleliśmy, że to Chruszczów, ale po wjeździe na górę wówczas dopiero zobaczyliśmy niesamowity dym, kłęby dymu. Nigdy w życiu nie widziałem takiego olbrzymiego pożaru na tak dużej przestrzeni. I dotarliśmy dopiero koło cmentarza żydowskiego i około pół kilometra może dalej do mostu. Zatrzymano nas i niestety powiedziano, że dalej jechać nie wolno ze względu na to, że nie pozwalają po prostu strażaków. Zatrzymali cywile jacyś. To widocznie ostrzeżenie było. Nie, to ostrzeżenie było. Ostrzeżenie to nie byli w mundurach ludzie. To nie było zatrzymanie, tylko po prostu ostrzeżenie, że nie jedźcie dalej, tam nie wolno, na moście już stoją, nie pozwalają przejechać. I zatrzymaliśmy się więc blisko rzeki z myślą, że za jakiś czas będzie można przejechać, ale niestety czekaliśmy dość długi czas, niestety nie można było, ja nie oddalałem się i tak samo i ci, którzy ze mną przyjechali, nie oddalali się od tej pompy, bo w każdej chwili trzeba było przecież ręcznie uruchomić ją.
Ale nie dojechaliście?
Nie, tylko staliśmy z drugiej strony rzeki, ale pożar widoczny przecież był.
A ktokolwiek gasił czy nie?
Myśmy nie widzieli, bo to było jednak kawałek drogi. Natomiast już za rzeka nie paliła się, jak myśmy przyjechali. I później dowiedziałem się, że jednak druga sekcja jakaś przyjechała, ale to ja nie widziałem tego.
Nie wolno było kropli wody puścić. Nie było mowy, żeby tutaj jakaś straż była, jak się Bombolnica paliła.
Sprawcami spalenia Wąwolnicy, jak czytamy w dokumencie IPN-u, było Puławskie MO, UB oraz żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ogóle bardzo mało jest dokumentów wytworzonych przez tę stronę, a jeśli już, to właśnie one próbują przerzucić odpowiedzialność. I są meldunki, w zasadzie są to meldunki. Można tu je zacytować.
Oni nazywali sami Wąwolnicę gniazdem os. Powstał taki artykuł doktora Leszka Pietrzaka, Wąwolnica, gniazdo os, i oni między sobą tak nazywali właśnie naszą miejscowość. Z tego co wiem, podobnie nazywano na przykład urzędów, ze względu na to, że wspierał podziemie, był małym Londynem.
Ale jest tu też ciekawy dokument, już z 1957 roku, odnaleziony brudnopis, odpisane już uchwały prezydium WRN z Lublina z dnia 9 września 1957 roku, w którym zawarto następujący tekst. I to jest brudnopis. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przeprowadziło postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono, że w dniu 2 maja 1946 roku byli funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach, bo pod dowództwem szefa tegoż urzędu w czasie akcji operacyjnej spowodowali pożar, ale w wersji oficjalnej tej uchwały, bo tu słyszeliśmy brudnopis, druga część zdania brzmi, cytuję, w czasie walki z bandą faszystowską powstał pożar, przy czym w dokumencie w ogóle nie wspomina się o udziale w zdarzeniu funkcjonariuszy UB.
No, jak tutaj wszystko wskazuje na to, to walki jako takiej nie było. Dlaczego taka decyzja zapadła, że miejscowość spalono? To naprawdę, tutaj ja bym pozostawił to pytaniem otwartym. I myślę, że dla władzy to było wybitnie nie na rękę, ponieważ pokazała swoje prawdziwe oblicze i w kwestii propagandowej ta władza ludowa, która miała bronić tak, chłopów, robotników, uderzyła w tych najbiedniejszych ludzi, którzy nie mieli co jeść, żyli w skromnych domach, a potem przez wiele lat ludzie tutaj żyli w ziemiankach, w odbudowanych na prędce oborach i to trwało wiele lat po wojnie. I potem, z tego co wiem, naprawdę ludzie mieli problemy ze znalezieniem pracy godnej tutaj w rejonie. Dużo osób wyjeżdżało gdzieś na zachód Polski, żeby zacząć nowe życie, bo tutaj ten ciężar, że się pochodziło z Wąwolnicy, przeszkadzał wielu osobom w robieniu kariery chociażby. To gdzieś cały czas władza miała z tyłu głowy. Wąwolnica za swoją postawę patriotyczną była naznaczona przez władzę jako miejsce, miejscowość, ludzie negatywnie nastawieni do nowej władzy.
O spaleniu od mamy dowiedziałam się, jak skończyłam 18 lat. Po prostu w domu się o tym nie mówiło. A jaka była motywacja mamy? Stwierdziła, że po prostu należało wychować dzieci w takiej atmosferze, żeby po prostu nie wzbudzać jakiejś niechęci, nienawiści.
No, mnie opowiadali właśnie często, jak to było. I mama, i babcia jak żyła. No, zawsze kręciła się łza w oku. Nawet nam, co słuchaliśmy.
No wystarczy się przejść, przespacerować i może porównać z innymi miejscowościami, chociażby po zabudowie. No Wąwolnica jest takim skansenem. Zatrzymał się czas gdzieś w XIX wieku. Ta zabudowa centrum, no to są te budynki pożydowskie. Miejscowość biedna i przez te całe lata PRL-u no nie było takich większych inwestycji, a my przez te wszystkie lata oficjalnie obchodów wspominało się, prawda, o tym, ale teraz po raz pierwszy no to z pompą obchodzone, tak, ten 2 maja, 70. rocznica. No wydaje mi się, że nie wiem, czy ja jestem osobą, która może to mówić, ale nie było atmosfery sprzyjającej ku temu politycznej, że tak powiem. No tak trzeba powiedzieć. No. Nie było zgody chyba na to.
Rok, 5-10 lat temu też nie?
Na podstawie tego dokumentu z IPN-u, na który się często powołuje, w tym momencie nikt z osób odpowiedzialnych już nie żyje i to było też podstawą do faktu umorzenia śledztwa.
A ktokolwiek odpowiadał za spalenie Wąwolnicy?
Z tego, co mi wiadomo, to nie.
Artur Kwapiński, prezes zarządu Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłość. Obraz jest tragiczny. Ja sam nie jestem jakimś wybitnym historykiem, tylko tyle co połowicznie w szkole, ale powiem szczerze, dosyć późno dowiedziałem się o tym, co tutaj się działo. No i jest to przerażające. I dlatego chciałem w ramach organizacji tego wydarzenia, żeby została wykonana ta wystawa plenerowa, która będzie mogła przejechać wszystkie gminy w całym powiecie puławskim. Między innymi też tak samo album, żeby dotarł do wszystkich bibliotek szkolnych, żeby jednak młodzi ludzie dowiedzieli się o tych tragicznych wydarzeniach.
Jeszcze wynika jeszcze jedna sprawa z protokołu przesłuchania Henryka Rusy, pseudonim Łos, żołnierza patrolu porucznika Mieczysława Polaka, pseudonim Loindas. Wynika, że oddział zaopatrywał się tu bezpośrednio nawet na posterunku milicji w broń i amunicję. W protokole przesłuchania jest wzmianka o akcji z 2 lutego 1946 roku, gdy oddział Loindasa i Dęba Piotrowskiego przyjeżdżają tutaj do Wąwolnicy. I za zgodą miejscowej milicji, przy wiedzy miejscowej placówki, zaopatrują się tutaj bezpośrednio w broń i amunicję. Zresztą możemy się cofnąć jeszcze do dnia 16 maja 1945 roku, kiedy w obławie grupy operacyjnej pod dowództwem Antoniego Stefaniaka ginie Leon Borkowski-Zawisza, również członek miejscowej placówki Armii Krajowej.
Mnie tutaj ten wątek też interesuje. Perfidii władzy, która starała się wykorzystać ten wątek spalenia Wąwolnicy po to, żeby skłócić tą lokalną wspólnotę. Wydaje mi się, że ten 46 rok był takim momentem, kiedy władzy udało się perfidnie to wykorzystać później i chociażby tymi groszowymi odszkodowaniami, no jedno może były większe, drugie mniejsze, skłócić jeszcze tę społeczność i zasiać taką niezgodę. To chyba do dnia dzisiejszego pokutuje, tak mi się wydaje, tak słyszałem. No i to powtarzam teraz.
Pewnie tak. Nie, myślę, że to już po prostu jakoś w pamięci się zatarło.
Ludzie często mówią o spaleniu wąwolnicy, ale po prostu, no nie wiem, czy no nie są aktywni.
Jeszcze nic myślała o zagranicy, to jest Meksyk, dlatego, że u nas ginęli, co dzień ktoś ginął, codziennie. A jak ja historię znam, to i w Meksyku ginęli ludzie.
Być może sama władza też między sobą mówiła o Meksyku, ja tego nie jestem w stanie powiedzieć.
Widzisz, jadę do wąwolnicy, do Meksyku. No co? No do Meksyku, do wąwolnicy.
Funkcjonuje nazwa tak, Meksyku.
Najbardziej, wśród młodzieży jest to dosyć powszechna nazwa.
A skąd się wzięła? Interesował się pan?
Powiem szczerze, że nie. Ja kiedyś właśnie słyszałem, że to związane jest z tymi wydarzeniami, że tutaj faktycznie można było zginąć, że nie wiadomo z której strony kulę by człowiek dostał. I tylko tyle wiem, ale nazwa jest cały czas funkcjonalna wśród młodzieży, nawet częściej używana niż wąwolnica.